Witam Państwa, kłania się Wysław Pik. Mili Państwo, China Daily, 30. Tytuł artykułu. Rynek ma więcej do powiedzenia w kwestii kursu renminbi. Chiński Bank Ludowy, czyli Bank Centralny Chin, pozwoli rynkowi odgrywać większą rolę w ustalaniu kursu juana przy jednoczesnym zachowaniu ostrożnej i neutralnej polityki pieniężnej w tym roku, powiedział jeden z najwyższych urzędników państwowych. Chiny będą kontynuować pogłębianie reformy mechanizmu kursowego juana w oparciu o podaż i popyt na rynku oraz dostosowywać go zgodnie z koszykiem walut obcych, powiedział pan Ji, wicegubernator LBH. A mechanizm kursu walutowego będzie zarządzany i płynny. Czyli te dwa jakby nawzajem niby wykluczające się, ale uzupełniające się sposoby działania, który będzie bardziej elastyczny, gdy wahania w górę i w dół staną się normalnym trendem, powiedział pan Ji, który powiedział również, że regulator finansowy podejmie środki antycykliczne w dostosowaniu transgranicznych przepływów kapitału. Chciałem Państwu przypomnieć, chciałem Państwu przypomnieć o tym, że te środki antycykliczne to jest coś, o czym mówiłem. Tu chodzi o to, żeby ta cykliczność, w cudzysłowie cykliczność, zarządzana przez rynki finansowe, żeby ona przestała działać na Chiny. Bo Chiny na całe szczęście nie są pod wpływem tych żydowskich środków, które działają na całym świecie, żydowskich pieniędzy, żydowskiego sposobu prowadzenia polityki finansowej, nie tylko. No i w związku z tym od czasu do czasu mamy tą cykliczność w cudzysłowie, czyli rynki finansowe zamierzają wtedy zarobić jeszcze więcej na takich frajerach, których są miliony, dziesiątki milionów czy setki milionów na całym świecie. No i jak już upuszczą im trochę krwi, sami się tej krwi opiją, no to z powrotem jest jazda do góry. Znaczy to opicie się, to upuszczenie krwi tym zwykłym inwestorom, czy tym zwykłym frajerom, mówiąc wprost, nazywa się Bessą. A pompowanie rynku nazywa się Hossą. Przypominam również, że to, o czym mówię, to jest tylko taki drobny szczegół, o którym można znacznie więcej przeczytać w Wojnie o pieniądz. Książce pana Songa Hongbina Prawdziwe źródła kryzysu finansowego. Wojna o pieniądz, prawdziwe źródła kryzysu finansowego. Książka Songa Hongbina, a poza tym nie wiem, czy to jeszcze jest w internecie, ale bardzo grzeczne wystąpienia pana Songa Hongbina, zaproszonego przez jednego z polskich parlamentarzystów. Na spotkaniu z panem Songiem Hongbinem nie powtygowało się, nie wiem, powtygowało się może dwóch czy trzech polskich tych parlamentarzystów. Na ilu? Na ilu tych, tej słowo, czy tam jest? 400? Coś takiego? No właśnie. Ale to jakby nic nadzwyczajnego. No i teraz dalej jedziemy. Pan Ji powiedział, że stały postęp reformy kursu wymiany juana jest w stanie skutecznie zwiększyć odporność chińskiego sektora finansowego, aby stawić czoła szokom zewnętrznym. Urzędnik Banku Centralnego powtórzył w artykule, że polityka pieniężna w kraju pozostanie ostrożna i neutralna w 2018 roku, kontrolując jednocześnie całkowitą podaż pieniądza, jednocześnie będzie pchać do przodu reformy finansowe, które pozwolą rynkowi odgrywać decydującą rolę w alokacji zasobów. Najwyżsi finansowi regulatorzy rozważają włączenie bankowości równoległej, czyli tak zwanej, to się nazywa ładnie, czyli szarej strefy, a finansowania nieruchomości i technologii fintech w ramach ogólnych ram nadzoru, znanych jako ramy oceny makroostrożnościowej, w celu zaostrzenia regulacji w tych obszarach i zapobiegania systemowym zagrożeniom finansowym. Nawet ja już po części mówiłem o tych ramach ocen makroostrożnościowych. No te trzy elementy, czyli bankowość, szare strefy, finansowanie nieruchomości i technologie fintech, które no wyprzedzają w znacznym stopniu, szczególnie te ostatnie, wyprzedzają w znacznym stopniu regulacje finansowe. Ekonomiści i eksperci przewidują, cytują dalej, że chińska polityka pieniężna może mieć w tym roku ścisłą tendencję, znaczy tendencję narzuconą przez główne banki centralne na świecie, które nawet stopniowo wycofują się z anormalnego poluzowywania polityki pieniężnej od czasu globalnego kryzysu, gdy globalna gospodarka sygnalizuje znaki ożywienia. Może ja to przetłumaczę na polski, to znaczy chiński bank centralny, czyli polityka pieniężna, będzie na pewno miała podobną tendencję, którą mają główne banki centralne na świecie, które stopniowo wycofują się z anormalnego poluzowania polityki pieniężnej, czyli innymi słowy, ze stóp procentowych tak niskich, że bardzo często ujemnych, a w każdym razie na pewno zerowych i zbliżonych do zera. No i teraz powoli przecież Fed zaczyna podnosi te stopy procentowe, czyli innymi słowy pieniądz powoli drożeje. To anormalne poluzowanie polityki pieniężnej miało miejsce od czasu globalnego kryzysu finansowego. No ale teraz, jak gdy globalna gospodarka sygnalizuje oznaki ożywienia, banki starają się podwyższyć nieco stopy procentowe, wykorzystując właśnie to globalne ożywienie, starają się podwyższyć stopy procentowe bardzo niewielkimi krokami, najczęściej to jest 25 punktów procentowych. I to jest, no to jest minimalny skok. Proszę Państwa, teraz cytuję dalej. Mój komputer się. Pan Wei Chenguo, były wiceminister handlu, powiedział dziennikarzowi China Daily, że zmiany w polityce monetarnej dużych banków centralnych spowodowały złagodzenie konieczności normalizacji, zwłaszcza gdy rezerwa federalna zdecydowała się zmniejszyć zakupy aktywów i przewidziała kolejny trzy pożyczki stóp procentowych w tym roku, i to przyniesie wyzwanie chińskim decydentom. Oczywiście, że tak. To jest jasne, albowiem proszę nie zapomnieć o tym, to już mój komentarz, proszę nie zapomnieć o tym, że podniesienie stóp procentowych przez rezerwę federalną niesie za sobą konieczność, znaczy niekoniecznie, niesie za sobą ucieczkę kapitału spekulacyjnego głównie, ucieczkę z Chin, no i co powoduje problemy na rynku finansowym. Ja już dawno to mówiłem, nie wiem dlaczego Chińczycy się tego, nie wiem dlaczego tego nie robią, ale ja już, nie wiem, z 8 czy 9 lat temu mówiłem o tym, że powinno się wprowadzić restrykcje dla kapitału spekulacyjnego i go po prostu bardzo mocno opodatkować, i wtedy nie będzie problemu. No ale z jakichś tam powodów tego nie robią Chińczycy już. No i tutaj tu mowa w tym ostatnim akapicie o wyzwaniach dla chińskich decydentów. No to jest jasne, no bo kapitał będzie uciekał, i będą miały miejsce perturbacje na rynku finansowym chińskim. Może to skutkować, no właśnie, i teraz cytuję dalej. Może to skutkować pewnymi stratami zagranicznych aktywów chińskiego rządu, ponieważ Chiny posiadają dużą ilość amerykańskich obligacji skarbowych, a podwyżki stóp procentowych obniżą cenę obligacji. To jest jasne. Powiedział pan Wei. No jednym z efektów podnoszenia stóp procentowych przez Fed jest właśnie obniżka ceny obligacji amerykańskich, bondów. I teraz wzrost stóp procentowych Fedu zwiększy presję na Chiny, ponieważ transgraniczny odpływ kapitału może przyspieszyć, a utrudnienie w utrzymaniu względnie zrównoważonych przepływów kapitału będzie trudniejsze, powiedział pan Wei. Tak, tak to właśnie wygląda. Ja myślę, że Chiński Bank Centralny w tym roku będzie miał dużo pracy. Właśnie głównie z powodu tych podwyżek stóp amerykańskich, stóp procentowych. Kapitał spekulacyjny będzie uciekał zresztą z całego świata. To jest oczywiste. Będzie uciekał z całego świata, będzie wracał do Stanów Zjednoczonych, żeby tam zarobić jak największe pieniądze. A to, wiecie Państwo, to są wady i zalety. To nie można powiedzieć, że coś jest absolutnie złe lub absolutnie dobre. Nie. Zawsze są wady i zalety określonego działania. A jeśli nie możemy nic przeciw... Chiński Bank Centralny nie może nic zrobić w kwestii podnoszenia lub nie podnoszenia stóp procentowych przez amerykańskie banki, a nie może, lub ma bardzo, bardzo ograniczone możliwości. Znaczy, teoretycznie ma w postaci tych bondów, ale ma bardzo jednak mimo wszystko ograniczone możliwości. To co trzeba zrobić? No, trzeba zrobić to, o czym mówią starożytne metody walki chińskiej również. A mianowicie trzeba wykorzystać to do własnych celów. Trzeba energię przeciwnika wykorzystać przeciwko niemu. Trzeba to, co robi Fed, wykorzystać przeciwko niemu, a jeśli nie da się przeciwko niemu, to z korzyścią dla siebie. I to już jest przeciwko niemu. Oczywiście ja jestem za słaby w uszach, żeby doradzać bankowi centralnemu, co on ma zrobić, żeby wykorzystać to, co robi Fed. Natomiast ci panowie tam jestem przekonany, że mają taką wiedzę, o jakiej mi się w ogóle nie mieści w głowie, jaka mi się nie mieści w głowie, i że oni zdecydowanie lepiej wiedzą, co mają robić, a czego mają nie robić. Zakładam, że tak jest. Zakładam, że oni chcą, znaczy założenie jest optymistyczne. Zakładam, że oni chcą to zrobić. I mam nadzieję, że się w tej materii nie mylę, bo byłoby tragiczne, gdyby się okazało, że chińscy urzędnicy nie chcą robić czegoś, co będzie z korzyścią dla ich kraju. Czyli jak Państwo wiecie, w Polsce jest takich ludzi cała masa, więc nie można, niestety nie można zakładać a priori, że w Chinach takich nie ma. Aczkolwiek, o ile w Polsce to łajdactwo tego typu jest bezradne, bezkarne, może robić co chce, o tyle mam nadzieję, że to łajdactwo w Chinach doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że gdyby się za bardzo ujawniło, to może się to dla nich skończyć tragicznie. I mam nadzieję, że jeśli kogoś takiego złapią, to się skończy dla niego tragicznie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.